Polskie.
Serdecznie witamy Państwa w kolejnym październikowym programie radiowym Słowo Polskie Wnet. Przy mikrofonie Ina Sędziuk oraz Walery Franczuk.
Reportaże.
Dzień papieski w Winnicy. Święty Jan Paweł II, mój wielki rodak. 18 października w winnickim sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Ciarzyłowie po dziękczynnej mszy świętej odbył się koncert muzyki chrześcijańskiej, gdzie zabrzmiały pieśni religijne oraz piosenki o Janie Pawle II. Nie zabrakło również ulubionych utworów papieża Polaka. W ramach koncertu przybliżone zostały najważniejsze etapy życia świętego, jego zainteresowania i pasje, co pokazuje znaną i ludzką postać Jana Pawła II. Wszystkich uczestników i widzów obowiązywały zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa, więc wszyscy mieli założone maseczki. Na spotkaniu ksiądz proboszcz Paweł Kalinowski przywitał wszystkich przybyłych, przedstawicieli organizacji polskich miasta Winnicy, miejscowych parafian oraz gości z innych parafii. Homilię wygłosił ksiądz Mikołaj Miszowski. Podczas świątecznego koncertu, który poprowadziła Maria Kozerska-Mazur, zostały przedstawione najważniejsze informacje z życia papieża.
Józef Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, miasteczko nieopodal Krakowa, jako drugi syn Emilii Karola Wojtyły. Został chrzczony w kościele parafialnym 20 czerwca 1920 roku. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Jedynym źródłem utrzymania była pensja ojca. Edward, brat Karola, studiował medycynę w Krakowie i został lekarzem. Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko, córkę Olgę, która zmarła od razu po urodzeniu. W dzieciństwie Karola nazywano najczęściej zdrobniałym imieniem Lonek. Uznano go za chłopca utalentowanego.
W koncercie uczestniczyli chór parafialny, który uświetnił swoim śpiewem mszę świętą i na zakończenie której zaśpiewa piosenkę Barka i Nie lękajcie się oraz wychowankowie chrześcijańskiego przedszkola imienia świętego Jana Pawła II w Winnicy wraz z siostrą Ireną Maszczycką zaśpiewali piosenki Znowu cię spotykam i Lolek. A grupa dzieci ze szkoły sobotniej przy Konfederacji Polaków Podolia wykonała piosenkę Biały Pasterz. Dzieci ze szkoły wokalnego Wiktoria zaśpiewały piosenki Dotknij Panie moich oczy w języku polskim i ukraińskim. Uczestniczki trio Ażur wykonały pieśń patriotyczną z tych czasów, kiedy urodził się papież, rozkwitały pąki białych róż i Nie żałuję. Ewelina Mazur, Ewa Słowodzianiuk i Aleksander Skorodumów wykonali pieśń Czarna Madonna. Na zakończenie wszyscy uczestnicy koncertu zaśpiewali wspólnie Abba Ojcze. Wiersze autorstwa Jana Pawła II recytowały Elżbieta Jakowlewa, Aleksandra Wowk, Ewelina Mazur, Zofia Malinowska i Zofia Kozub. Uczestnicy spotkania wspólnie obejrzeli krótką bajkę animowaną o życiu papieża pod tytułem 10 Felicjanek. Dzieci, które przyniosły do kościoła swoje rysunki, dostały prezenty oraz książki o papieżu. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy, kalendarze oraz inne drobne upominki. Z okazji uroczystości Tetiana Szportun napisała wiersz. Karolu, gdzie jesteś teraz? Czy głosisz Słowo Boże? A może jesteś nad morzem dusz spragnionych miłości ogromnej? Jeśli kto mówi, nie wierzę, niech wspomni Karola papieża, serce ogromne od wieku, ponieważ był on człowiekiem. Dzień papieski w Winnicy był organizowany w ramach projektu Święty Jan Paweł II, mój wielki rodak. Działanie jest realizowane przez Centrum Rozwoju i Partnerstwa Polonia w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Partnerami projektu są Konsulat Generalny RP w Winnicy oraz Parafia Bożego Miłosierdzia. Partner medialny, portal internetowy Credo.
Reportaże.
Wyniki badań Barskiego Zamku. Badania terenowe murów Barskiej Twierdzy odbyły się w czerwcu 2020 roku. Pod koniec pierwszej dekady października Stowarzyszenie Archeologów Ukrainy opublikowało sprawozdanie z badań w sieci Facebook. Aby zbadać nieznane szczegóły historii budowy zamku, zespół archeologów założył wokół niego cztery szurfy. Otwory od strony rzeki Rów i południowej strony zabytku ujawniły, że mury zamku miały stopniową strukturę na głębokości 1,5 do 1,70 m. Stopniowe u podstawy ściany pełniły funkcję ślepego obszaru i hydroizolacji. Murowane były na zaprawie z dodawaniem dużej ilości gliny. One trochę różnią się tym od nadziemnej części murów zamku, które układano na białej zaprawie wapiennej. W dwóch innych szurfach po wschodniej stronie twierdzy Barskiej wykopaliska osiągnęły głębokości 5,5 metra. Tu górne warstwy składały się z mieszanych gleb i materiałów z połowy XIX-XX wieku, tak zwanego zasypu śmieciowego. Pod nim znajdowała się warstwa gruzu budowlanego, mieszanka pokruszonego piaskowca, połamanej cegły i lekkiej zaprawy piaskowo-wapiennej. Znajdowały się w nim materiały z połowy XVII wieku. Naukowcy interpretują te warstwy jako horyzont powstały w wyniku budowy twierdzy. Lecz warstwy kulturowej z XVIII, pierwszej połowy XIX wieku tu brakuje. W tym czasie fosa fortyczna od strony miasta była starannie oczyszczana. Przetworzenie fosy w śmietnik miejski rozpoczęło się później, od połowy XIX wieku. Wzdłuż szurfu od południowej strony twierdzy archeolodzy prześledzili przekop pod fundamentem i wykopem filarowym. Jama służyła do mocowania podpory rusztowań. To odkrycie pomaga lepiej zrozumieć technologię budowy takich fortec, a jej wartość naukowa jest wyjątkowa, ponieważ ustalić takie elementy konstrukcji fortyfikacyjnej można bardzo rzadko. Do najciekawszych odkryć należą fragment kulelejki w postaci kleszczy, ołowiana kula, szklany rdzeń, fragment szklanej butelki z ołowianym gardłem, fragmenty kafli i naczyń ceramicznych. Są to obiekty z połowy drugiej połowy XVII wieku, okresu budowy i aktywnego wykorzystania twierdzy. Badanie pomnika i dalsze opracowywanie materiałów jest prowadzone przez Zespół Pracowników Ochrony Archeologicznej Ukrainy i Państwowego Rezerwatu Historyczno-Kulturowego Międrzybórz pod kierunkiem Pawła Nieczytajła, przewodniczącego Chmielnickiego Oddziału Stowarzyszenia Archeologów Ukrainy. Do wykopalisk archeologicznych w tym sezonie aktywnie przyłączył się mer miasta Artur Cyciurski, przewodniczący Fundacji Charytatywnej Zamek Barski Odrodzenie Igor Łoziński i liczni wolontariusze, mieszkańcy miasta Bar.
Reportaże.
Kulturalno-oświatowe centrum imienia Juliusza Słowackiego w Chmielnickim obchodziło swoje dziesięciolecie. Z okazji dziesięciolecia Kulturalno-oświatowego centrum imienia Juliusza Słowackiego, działającego w Chmielnickim Bibliotece Obwodowej dla Dzieci imienia Tarasa Szewczenki, odbyła się uroczystość z fragmentami konferencji naukowo-historycznej pod tytułem Represje Polaków na Podolu w latach 1920-30. Słowo wstępnie wygłosił prezes Obwodowego Związku Polaków Franciszek Miciński, który przeczytał list gratulacyjny od władz obwodowych. Imprezę z okazji dziesięciolecia Kulturalno-Oświatowego Centrum imienia Słowackiego zaszczycili swoją obecnością konsulowie Joanna i Bartosz Szczeligowy z Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, którzy przekazali pozdrowienia i gratulacje od szefa placówki konsula generalnego Damiana Ciarczyńskiego. Ksiądz proboszcz Wiktor Tkacz odczytał referat o represjach katolików oraz księdzy na Podolu w latach 30. o nielatwej pracy księdzy i prześladowanych w latach 50. i 90., o stanie religijnym ludności Podola w tamtych czasach. dr Irena Saszko zaprezentowała jako teolog referat na temat przetrwale, aby dać świadectwo, ocenie zapłaconej przez polskie rodziny katolickie w Związku Radzieckim za wierność tradycjom i wierze ojców dziadów za polskość. Historyk Wasyl Gorbaciuk przedstawił napisaną przez niego książkę pod tytułem Wypędzeni z raju jako daninę pamięci o swoich ziomkach Polakach z jego rodzinnej wsi i ich burzliwych losach w trudnych latach, o prześladowaniach za przynależność do narodowości polskiej. Wokalny amatorski zespół Rozmaryn, działający przy Centrum imienia Słowackiego, wykonał wiązanki polskich piosenek ludowych i żołnierskich, darując wszystkim obecnym dobry nastrój. Na zakończenie święta członkowie i uczestnicy uroczystości otrzymali upominki oraz podziękowania za wieloletnią współpracę na rzecz krzewienia polskości i rozwoju kulturalno-oświatowego Centrum imienia Słowackiego z rąk polskich konsulów i wykonali pamiątkowe zdjęcie. Uroczystość odbyła się z dotrzymaniem obowiązujących reguł kwarantyny w czasie epidemii koronawirusa.
Informacje jednym zdaniem.
W obwodzie odeskim trwa realizacja programu Senior. Nie jesteś sam. Program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie wyruszył w drogę także w obwodzie odeskim. Podolsk, Kodyma, Bałta. Wolontariusze w pierwszej dekadzie października dotarli na krańce Podola. Tam, gdzie kiedyś znajdowały się granice I Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt Nie jesteś sam, program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, ma na celu udzielenie wsparcia osobom polskiego pochodzenia w wieku ponad 60 lat żyjącym na terytorium Ukrainy oraz tworzenie sieci wolontariuszy, którzy po nabyciu nowych kompetencji będą pomagać seniorom. We współpracy z fundacją projekt jest realizowany przez organizacje polskie z Iwano-Frankowska, Równego, Odessy i Winnicy.
Informacje jednym zdaniem.
Tablica Marka Bezruczki także w Bojarce pod Kijowem. 11 października w Bojarce została uroczyście odsłonięta i konsekwarowana tablica pamiątkowa ku czci dowódcy 6. Dywizji Strzelców Siczowych Armii URL Marka Bezruczki. Ta płaskorzeźba z podobizną wybitnego ukraińskiego dowódcy, ministra spraw wojskowych URL-u Marka Bezruczki, stworzona przez utalentowanego rzeźbiarza Aleksandra Michalskiego, przedstawia znak dywizyjnej 6. Dywizji Strzelców Siczowych. Prawo do uroczystego otwarcia tablicy otrzymali potomkowie Marka Bezruczki, mieszkańcy Bojarki Anatolij Bezruczko i uczestnik wojny rosyjsko-ukraińskiej, ochotnik 1. Brygady Pancernej, a następnie 56. Brygady Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Romanchenko.
Informacje jednym zdaniem.
Otwarcie wystawy fotograficznej Polskie ślady na Żytomierszczyźnie w Żytomierzu. 17 października w Gnatiuk Art Center odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej Polskie ślady na Żytomierszczyźnie. Przygotowana ekspozycja składa się z ponad 50 zdjęć dokumentujących obecny stan polskich kościołów, pałaców i dworów, jakie przetrwały na Żytomierszczyźnie. Swoją obecnością imprezę zaszczycili zastępca attaché obrony przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie, pułkownik pani Agnieszka Malczewska, dyrektor Domu Polskiego w Żytomierzu dr Irena Perszko, prezesi Stowarzyszeń Polskich w Lubarze Jarosława Pawluk, w Nowogrodzie Wołyńskim Julia Wolk, w Bykówce Ała Pogrebniak, w Malinie Katarzyna Rudenko, w Romanowie Olga Myczkowska, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Wojska Polskiego Żytomierszczyzny pułkownik Zygmunt Węgłowski, prezes Związku Nauczycieli Polskiej Żytomierszczyzny Mirosława Starowierow, kierownik chóru imienia Zaremskiego Jan Krasowski, kierownik zespołu Poleskie Sokoły Jan Boczkowski, proboszcz parafii świętego Jana z Dukli w Żytomierzu ksiądz Piotr Nowoselski. Na spotkaniu był obecny także przedstawiciel konsulatu honorowego Słowenii, pan Igor Greczkowski. Udział w wystawie wzięli również uczestnicy Międzynarodowego Młodzieżowego Forum Głos Młodzieży w Międzynarodowym Dialogu, który odbywał się w Żytomierzu w dniach 15 do 17 października oraz członkowie polonijnych organizacji.
Informacje jednym zdaniem.
Młodzież z Nowgorodu Wołyńskiego szlakiem karpackich walk 2 Brygady Legionów. W dniach 16-19 października odbył się wyjazd edukacyjny pod tytułem Szlakiem karpackich walk 2 Brygady Legionów, w którym wzięło udział 14 wolontariuszy Polskiego Stowarzyszenia imienia Lublińskiego w Nowogrodzie Wołyńskim. Wyjazd był objęty wsparciem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Celem wyjazdu było upamiętnienie wydarzeń i bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas wyprawy odwiedzono miejsca związane z legionistami w Korcu, Stanisławowie, Kołomyi i Kosaczowie oraz cmentarze wojskowe w Łoczecku i Kościuchnówce.
Informacje jednym zdaniem.
Od 19 października filmy Ukrainer w warszawskiej komunikacji miejskiej. Od poniedziałku 19 października w komunikacji miejskiej Warszawy są pokazywane krótkie filmy o różnych ciekawych miejscach Ukrainy. O tym poinformowała Natalia Panczenko, producentka medialnego projektu Ukrainer. Zaznaczyła, iż 30-sekundowe filmy o Ukrainie będą opatrzone polskimi napisami. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Film o Ukrainie w autobusach Warszawy będzie wyświetlany co godzinę. Najpierw w autobusach zostanie wyemitowanych 5 filmów o Ukrainie. Ukrainer będzie je aktualizować co kwartał.
Historia Podola i nie tylko.
W Ładyżynie. Pierwsza wzmianka o Ładyżynie, Kaładyżynie, pochodzi z 1240 roku, kiedy to dobrze ufortyfikowane miasto zostało podstępem zniszczone przez wojsko tatarsko-mongolskie. W XIV wieku Ładyżyn został wspomniany w źródłach jako drewniane miasto-twierdza. 21 marca 1973 roku osiedle typu miejskiego Ładyżyn zostało zaliczone do kategorii miast o podporządkowaniu rejonowym, a w 2000 roku stało się miastem o znaczeniu obwodowym. Obecnie liczy ponad 22 tysiące mieszkańców. Wiadomo, że w 1797 roku kosztem miejscowego właściciela Seweryna Potockiego w Ładyżynie powstała drewniana kaplica, którą w 1823 roku zastąpił kamienny kościół, zbudowany dzięki darowiźnie kolejnych właścicieli, Sobańskich. Istnieją kontrowersyjne informacje, że w 1850 roku świątynię konsekrował biskup Łubieński. Jednak znani z dostępnych źródeł biskupi o nazwisku Łubieńscy albo w tym czasie już nie żyli, albo jeszcze nie zostali biskupami. Pod koniec XIX wieku do tej parafii liczącej niespełna 800 wiernych należało ponad 23 wsie. Kościół został zamknięty przez władze radzieckie w 1925 roku. Następnie przebudowano go na szkołę i zakład produkcyjny. W lipcu 2018 roku władze miasta przekazały na własność parafii działkę, na której znajduje się świątynia, w stanie podupadłym i awaryjnym. Miejscowi parafianie korzystają z kaplicy w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w dawnym domu parafialnym, przekazanym im w 2011 roku. Wspólnota wiernych w Ładyżynie jest mała, funduszy niewiele, więc nie ma na razie planów remontu dawnego kościoła lub budowy nowego.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie wnet. Za pomoc w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Winnickiej Państwowej Administracji Obwodowej, Fundacji Wolność i Demokracja, KPRM, Studiu Klara Studio i Polskiemu Radio wnet.
polskie.